środku dnia.
Wyśmiewanie się z okularów, z otyłości, z seplenienia, z pilności czy z nietypowego ubioru. Kto z nas nie zaznał w szkole tego typu dyskryminacji? Czy przez ostatnie dziesięciolecia coś się zmieniło? Czy uczniowie w szkołach nadal są dyskryminowani? No i z jakiego powodu? Czy są też jakieś sposoby na takie negatywne zachowania, by ich unikać? Z badań przeprowadzonych w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu wynika, że co dziesiąty uczeń doświadczył dyskryminacji w szkole. W dużym skrócie chodzi o nierówne traktowanie i krzywdzenie przez innych uczniów, no a nawet nauczycieli. Poznań od 5 lat w ramach walki z tym zjawiskiem dofinansowuje zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach. Urzędnicy podkreślają, że walka z dyskryminacją jest ważna w czasach, kiedy odnotowujemy coraz więcej samobójstw dzieci. Przez ostatnie 2 lata liczba prób samobójczych u dzieci i młodzieży wzrosła o 150%. To, co nam, dorosłym, wydaje się błahe, w głowie nastolatka może być nierozwiązywalnym problemem. Obecnie mamy też do czynienia z cyberprzemocą, czyli na przykład z anonimowym hejtem w sieci, z czym my jako dzieciaki nie mieliśmy do czynienia. Poznań od 5 lat walczy z dyskryminacją w szkołach. W dużym skrócie właśnie chodzi o to nierówne traktowanie. O skali zjawiska mówi terapeutka i prezeska Fundacji Rozwoju Motylarnia Joanna Kowalska-Andrzejewska.
Mogę się oprzeć na dwóch rodzajach danych. Pierwsze to są badania, które są prowadzone na bieżąco i najświeższe badały przemoc rówieśniczą w szkole, z wyszczególnieniem również przemocy ze względu na różne przesłanki dyskryminacji. Okazuje się, że z przemocą spotyka się prawie połowa dzieci w szkołach. Natomiast jeżeli wyszczególnimy w zakresie tych zachowań, które mają znamiona dyskryminacji i wykluczenia, gorszego traktowania, to jest minimum 1 na 10 osób. Z drugiej strony moje doświadczenia pokazują, że jest to skala dużo większa. Być może dlatego, że do mnie zgłaszają się szkoły, rodzice czy rady rodziców, tam gdzie wydarzyły się różne już trudne sytuacje i doszło do dyskryminacji, które szukają wsparcia. Więc ja jakby ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że skala jest dość duża. Przewagą tych zachowań spotykamy się jednak w relacjach społecznych, natomiast trudno powiedzieć, w której grupie zachowań i rodzajów przemocy będzie jej najwięcej, dlatego że może być to doświadczenie przemocy fizycznej, może być to doświadczenie właśnie przemocy relacyjnej, czyli wykluczenia, czy też pewnych komentarzy, czy niedopuszczania do pewnych gron znajomych. Może być to również właśnie ta cyberprzemoc, o której Pan wspomniał. I to jest ważne, że przy tej cyberprzemocy, w związku z tym, że jest duża anonimizacja, część dzieci występuje pod różnymi nickami, i nie bezpośrednio zwraca się z pełnymi swoimi danymi, to jest ona również dużo łatwiejsza do stosowania. To znaczy dzieci nie mają poczucia odpowiedzialności za słowa kierowane pod czyimś adresem w internecie, ale też, trzeba jasno to powiedzieć, z tym się też spotykają.
Tak sobie myślę, że może dzisiaj dzieciakom jest dużo trudniej niż nam w latach 80., 90. w szkole, kiedy nie było takiego anonimowego hejtu. Po prostu się stawało twarzą w twarz z kimś, kto był złośliwy na przykład. No i można było się jakoś chociażby bronić, a dzisiaj to po prostu coś wpada do sieci. No i czasami są tragedie. Jakie cechy najczęściej są obiektem wyśmiewania i przesłanką do dyskryminacji, wyjaśnia Joanna Kowalewska-Andrzejewska.
Z badań wynika, że największy odsetek trudnych doświadczeń jest oparty w oparciu o 2 kluczowe przesłanki, czyli status socjoekonomiczny, ale mówiąc wprost, biedę, czy też spostrzeganie, że jakieś dziecko jest gorzej ubrane, nie ma takiego czy innego telefonu, butów, czy też nie wyjeżdża na wakacje, czy inaczej spędza czas, oraz wygląd. Wygląd szeroko pojęty, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy ktoś jest atrakcyjny, czy nie, tylko każde odstępstwo od tak zwanej normy spostrzeganej przez rówieśników może stać się przyczynkiem do dokuczania. Tak? To, z czym ja się najczęściej spotykam, to jest, jeżeli któryś z dzieci waży więcej niż pozostałe, to spotyka się na tym tle z komentarzami, z utyskiwaniami i z takimi wykluczeniami, które dotyczą na przykład sportu. Może być to też związane z jakimś charakterystycznym wyglądem, związanym ze znamieniem. Oczywiście wchodzi tutaj również kolor skóry, on jest również badany. Wszelkie odstępstwa od tego, co dzieci postrzegają jako średni wizerunek rówieśnika, rówieśniczki może stać się przyczynkiem do dyskryminacyjnych zachowań. Te dwie przesłanki są kluczowe. Oczywiście na tej liście pojawia się poziom sprawności i orientacja psychoseksualna, natomiast one są niżej.
Tak, proszę Państwa, każdy szkołę z nas skończył i pewnie każdy z nas doświadczył tego typu zachowań. Zupełnie się trochę to pozmieniało, chociażby też pod takim względem jak to, że mamy na przykład dzisiaj do czynienia z uchodźcami. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak cieszy się, że zajęcia przydały się chociażby właśnie w kontekście uchodźców z Ukrainy. Tylko w tym roku szkolnym w poznańskich szkołach rozpoczęły naukę 4000 ukraińskich dzieci. Jacek Jaśkowiak ocenia, że ich asymilacja jest właśnie łatwiejsza.
Ta liczba dzieci z Ukrainy, która dotarła do przedszkoli, do szkół, to pokazało, jak ważna była ta inicjatywa. I za to chciałem Marcie Mazurek serdecznie podziękować, bo te dzieci, które brały udział w takich zajęciach, były już przygotowane do przyjęcia tych dzieci z Ukrainy. I to było niezwykle istotne. Dzisiaj sądzę, że właśnie od młodych ludzi możemy się uczyć tolerancji. Dalej musimy w tym obszarze działać, bo to, co te dzieci wyniosą teraz ze szkół, taką tolerancję, to przygotuje te następne pokolenia do bycia w jeszcze większym zakresie częścią Europy, z jej wszystkimi wartościami.
Myślę, proszę Państwa, że dzisiaj jest większa wrażliwość, więcej się o tym mówi niż kiedyś, natomiast te zagrożenia dzisiaj są zdecydowanie bardziej szerokie, to znaczy pole do popisu tutaj, jeżeli ktoś chce być hejterem, jest znacznie większe niż 20-30 lat temu. 60-1-8-654-654. Jakie Państwo mają doświadczenie chociażby ze swojego dzieciństwa, ze swojej szkoły podstawowej czy średniej? Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojciechu. Jak miło pana słyszeć.
No, cieszę się również.
Powiem tak, że no, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, no to wiadomo, ja tą szkołę podstawową, bo w średniej to już tak było trochę inaczej, ale jest podstawową, no to chodziłem w latach 60., to wtedy wiadomo, jak się te sprawy załatwiało, jakiegoś tam nabijania się z kogoś czy coś, no to tak jak pan powiedział, stawało się z twarzą w twarz i po lekcjach wiadomo, co się działo, nie?
Ale to nawet nie miałem na myśli, że dochodziło do jakiegoś, powiedzmy, użycia pięści, tylko tego, że człowiek miał szansę stanąć twarzą w twarz z tym, kto się z niego nabijał. O to chodzi, że jednak ta odwaga cywilna wymaga,
ale
teraz jest, nie wiem, kto pana wyśmiewa dzisiaj.
Gdy, powiedzmy, było jakieś przygięcie, no to wtedy dochodziło, no i było fajnie, tam komuś ktoś nos rozwalił, później tego nie było żadnych skarg, że tam do rodziców czy coś takiego, bo nie było czegoś takiego, żeby skatować gościa. Po prostu, no, dostawał bombę, padł, goleś, kurde, dziękuję, do widzenia, dziś ty, jutro ja, tak? Jak to ten...
Panie Andrzeju, ale na przykład jeżeli ktoś był, na przykład miał okulary, był otyły, no to
było,
on raczej nie dał bomby komuś.
No było tak, że no to wtedy się zajmowało okulary. No ale chodzi mi o to, że to było wszystko prostsze. No dlaczego? No dlatego, że nie było takiego nacisku ze strony tych dorosłych, którzy nagle się tym zainteresowali, tak jak w tej chwili, no mój wnuk. Ma w klasie gościa, przynajmniej tak kiedyś tak było, jakoś tak w połowie roku szkolnego, chodzi chłopak do siódmej klasy, który tam no terroryzował tą szkołę, taki był no chuligan, tak? I mało tego, ja mówię, Olek, ale no to... A, on mówi, najbardziej mi szkoda tego małego Jaśka, którego on się czepia, bo tam nie... Ja mówię, Olek, no to załatw sprawę po lekcjach. On mówi, nie, dziadek. Bo zaraz nauczyciele się tym zainteresują, policja i tak dalej, i ja będę miał problem. Uważam, że... A w tej chwili jeszcze są właśnie te sprawy, że jak ta młodzież, powiedzmy ta młodsza młodzież, czyli jakaś tam, się w jakiś tam sposób nabija z tych jakichś innych... Oni od razu stosują przemoc fizyczną. Co ciekawe, dziewczęta też to robią. Filmują te różne bijatyki, targanie się za włosy. No to dla mnie to jest... dla mnie to jest takie trochę niepojęte. No, dziwne rzeczy się dzieją, a to wszystko dlatego, że no, po prostu że tak powiem, ta technologia wyprzedziła sposób jej, sposób pojmowania tejże technologii, prawda? Tak mi się to wydaje.
Panie Andrzeju, przypomniało mi się, jak mówił pan o tym, o tych dziewczynach, no ten przypadek tej nastolatki, która, to było chyba rok temu, została wywieziona samochodem przez matkę jednej z jej koleżanek, no i zgwałcona pod Poznaniem. To jest rzeczywiście zachowanie absolutnie niedopuszczalne.
Tyle tylko, że właśnie to pokolenie, ta jej matka, to już było to pokolenie, które zostało wychowane na tych przeróżnych elektronicznych mediach. Oni myślą, że to jest tak jak no, w tych grach, czy nie wiem, czy w internecie, że czy w filmach, że on tam jest jakoś skrzywdzony fizycznie, prawda? A no i potem wstaje i ma drugie czy piąte życie i jest fajnie. Powiem tylko tak, że jeżeli ktoś nie ma argumentów jakichś intelektualnych w jakimś sporze z kimkolwiek, to wtedy zaczyna używać przemocy. Prawda? Tak się zdarza. Przemocy albo słownej, albo mówi podniesionym głosem, albo no, a w jakichś tam przypadkach, albo fizycznej wtedy, prawda? Więc a powiem tak, że każdy spór da się załatwić na drodze jakichś negocjacji. Każdy. To, no, nie ma dyskusji.
Jeżeli
pół
się
kroku
ktoś
do tyłu,
rozsądny strony, trafi. Pół kroku do... Jeżeli się ktoś rozsądnie trafi z boku
z drugiej strony i sprawa załatwiona, prawda? Oczywiście, nie z każdym. No to wtedy ja pamiętam ze swoich tych, a ja często szkołę zmieniałem i często byłem tym nowym, nie? I było tak, że się właśnie nabijali dlatego, że ja jestem nowy.
No tak.
Ale w którymś momencie powiedziałem dość, nie? I ten gościu, który rządził tą podstawówką, później usiadł, kurczę, na podłodze i wiadomo już było, kto rządzi.
Mam nadzieję, że nie dlatego, panie Andrzeju, pan często zmieniał szkoły. Pozdrawiam serdecznie.
Nie dlatego, nie.
61 865 4 65 4. Czy państwo w szkole podstawowej zeznali takiej przemocy tego typu, że się ktoś wyśmiewał z okularów, z tego, bo na przykład z tego, że ktoś się bardzo dobrze uczy. Też właśnie takie przypadki są, że uczniowie, którzy bardzo dobrze się uczą, są gdzieś w kącie, bo klasa ich nie akceptuje z różnego powodu właśnie. Czasami zazdrości, że ktoś po prostu jest bardzo pilny. Też nietypowy ubiór dzisiaj może być takim, to chyba zawsze tak było, że takich dziwaków się wyśmiewało, prawda? 618654654. Panie Rafale, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Rafał, chciałby być średnijko tylko. Dobra, no cóż, no 29 stopni, trochę ciepło się zrobiło. No, ale co powiem? Ja powiem tak, że co, no wydaje mi się, że podstawówce zawsze było. Ja kończyłem szkołę podstawową numer 80, gmina Kornela Makuszyńskiego. Nie wiem, jak ktoś wie, gdzie to jest, to bardzo dobrze słuchacze, my się słuchacze wiedzą. Też szkoła przy ulicy Pogodnej. No, ale ja bardzo miło wspominam bardzo dobrą wychowawczynię w świętej pamięci, panią Ratajczyk, geografię uczyła, ale naprawdę, żeśmy jeździli w różne, w Krakowie byliśmy i tam i w Kupniku i tu i tam i tego. Także no, tą polskość, naprawdę dobrze tą polskość walczyła pomimo tych czasów komunistycznych, no bo ja w tych czasach komunistycznych uczyłem do podstawówki. Także no, wydaje mi się, że cóż, ci się naśmiewali, ja wiem, u mnie taka była ekipa w miarę zgrana, no wiem, jak taki, nazwali taki tam Leluś, coś tam, jak taki był za bardzo ambitny, ale to nas po raz piłkę się zawsze zagrało i się kopnęło, że tak powiem.
Panie Rafale, bo rozumiem, że pan z nikogo się nigdy nie wyśmiewał.
Ja nie, ja właśnie nie wiem, bo ja też byłem takim uczniem w miarę dobrym, ale bez przesady, bez czerwonego paska, więc tak, no tak, trójki miałem i czwórki, i piątki też gdzieś się tam zdarzyły, tylko mnie to naprawdę wkurzało, przepraszam, tak powiem, żeby się z kogoś naśmiewać, no nie, to jest takie niskie, to jest takie małe, po prostu, no, wydaje mi się, że no nie powinniśmy się nikogo naśmiewać, tak, że wydaje mi się, że, a jak trzeba, no to można piwko wypić, jak to się mówi w cudzysłowie.
Ale chyba nie w szkole. Panie Rafale, pozdrawiam. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Jak ważna jest tutaj rola nauczyciela, to też państwo też zwracają na to uwagę, że jeżeli widać, że coś między uczniami iskrzy, no to rola nauczyciela dzisiaj jest niezwykle ważna, czy też pedagoga szkolnego, który wiele konfliktów może rozwiązać na polu rozmowy z osobami, które mają do siebie jakieś pretensje. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Halo, halo.
Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
12:30. Tak tylko
konflikty,
powiedziałem.
Konflikty w szkole, konflikty na uczelniach, konflikty w pracy. To wszystko jest wpisane w życie człowieka. Krytyka, chwalenie się. Tego nie unikniemy, tylko takie rzeczy mogą być albo pozytywne, bo zazdrość na przykład może być pozytywna i negatywna. I to samo jakieś krytykowanie zmobilizuje tego krytykowanego do jakiegoś tam działania w celu poprawienia, nie wiem, swoich walorów.
Panie Tadeuszu, wejdę panu słowo, no ale to jeżeli tak? Na przykład jest jakiś uczeń w szkole, który ma jakąś pretensję do swojego kolegi i mu powie to wprost, nie wyśmieje go na forum klasy, to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy na przykład uczeń jest wyśmiewany przez wszystkich, bo na przykład sepleni, to na przykład sepleni, no.
No dobrze, no ale mamy coś takiego, że oprócz wrogów mamy też przyjaciół. Jeżeli mamy prawdziwych przyjaciół, no to ci przyjaciele prawdziwi stoją po naszej stronie, czy seplenimy, czy nie seplenimy, czy nosimy okulary, tak jak ja akurat, czy mamy rude włosy, czy piegi, to nie ma znaczenia, bo jeżeli ktoś kogoś lubi i szanuje za to, kim jest, jaki ma charakter, to nieważne, czy ten ktoś będzie seplenił, czy nosi okulary, to będzie miał przyjaciół, a ten, który jest jakimś tam pustym osiłkiem, nazwijmy to, no to też będzie miał swoich zwolenników albo przydupasów, nazwijmy, którzy się nie potrafią jemu przeciwstawić i będą po jego stronie. Ale myślę, że to takie rzeczy, tak jak tutaj pan Andrzej powiedział, były rozwiązywane gdzieś tam na dole u źródła, na bieżąco, w formie jakichś tam drobnych szamotań i tak dalej. Rodzice raczej w to nie ingerowali i to się gdzieś tam jakaś drobna hierarchia kształtowała i charaktery się kształtowały dzięki temu i nie było może takich możliwości typu bezkarnego czy bezimiennego hejtowania przez internet. I mówię, no nauczyciele gdzieś tam, jeśli zauważyli, no to na bieżąco korygowali. Człowiek w domu się nie pochwalił, bo byłaby poprawka. A dzisiaj co? Nauczyciel nie ma autorytetu wśród uczniów, ksiądz, policjant. No i dzieje się, jak się dzieje. Ludzie sami siebie nie szanują, zwłaszcza młodzież. Kiedyś miałem taki przypadek, robiłem coś tam na ogrodzie, po drugiej stronie rzeczki, dwie dziewczyny przyszły na papieroska, na piwko, na nastolatki. No i się zaczęły takie słowa. Ja mówię, dziewczyny, same siebie nie szanujecie, a chcecie, żeby ktoś was szanował? No i poszły w długą. Nie wiem, czy się zastanowiły, czy nie. Jeszcze powiem tylko taki przykład. Dzieciaki od znajomych zabierałem na konie. No i zawsze były tam jakieś sprzeczki. Coś tam jeden na drugiego coś opowiadał. Ja mówię, cisza, spokój, dzisiaj każdy mówi coś o sobie. No i nie mieli wiele do powiedzenia o sobie. Nie? Także...
Może nie chcieli zdradzać swoich historii, panie Tadeuszu, tak jak pan na antenie Radia Poznań.
Trzeba mieć jakieś tam podejście i humorystycznie podchodzić, czy ten, albo postawić kogoś w odwrotnej sytuacji i wtedy jak ktoś poczuje to na własnej skórze.
Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Mi zawsze mama mówiła, że jak się ze mnie śmieją, to mam się do tego śmiechu dołączyć, to wtedy jakby nie ma tego ciśnienia i powiem, że to wiele razy skutkowało, że rzeczywiście jakoś ta rzecz, z której się ktoś ze mnie śmiał, już potem nie miała takiego waloru, skoro ja się z tego też śmiałem. 618654654. Wróćmy jeszcze do tych zajęć w szkołach. Przez 5 lat w Poznaniu wzięło udział w tych antydyskryminacyjnych zajęciach 8 tysięcy dzieci. Na czym polegają, wyjaśnia radna Marta Mazurek.
Te zajęcia są bardzo różnorodne, bo pierwszą rzeczą, którą taki nauczyciel, nauczycielka, a bardzo często w szkole średniej, to jest we współpracy z młodzieżą, planuje, kiedy pisze projekt takich zajęć, które trwają minimum 15 godzin w semestrze, to diagnozuje potrzeby w swojej szkole. Mamy szkoły na przykład, które mają klasy integracyjne i widzimy, że w takich szkołach częściej właśnie zajęcia są właśnie zorientowane na taką integrację z osobami ze szczególnymi potrzebami. Mamy szkoły, dzisiaj to już jest codzienność w naszych szkołach, ale było na przykład więcej osób z dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i te szkoły bardziej interkulturowo podchodziły, czyli zawsze to, jakie to są zajęcia, jest zdeterminowane przez daną sytuację danej szkoły i te potrzeby, które nauczyciele, dyrekcja, ale również sama młodzież i rodzice diagnozują w swojej szkole. Przykładowe projekty, które teraz są realizowane, to jest na przykład gazetka szkolna na temat właśnie akceptacji, wielokulturowości, ale to jest na przykład również słownik taki szkolny, stworzony przez uczniów i uczennice z rzeczywistości szkolnej w języku polskim, w języku ukraińskim oraz języku niemieckim. Czyli są na przykład takie propozycje i to są już bardzo, bardzo twórcze propozycje samej młodzieży.
A jak wyglądają zajęcia w Zespole Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu, który to zespół dołączył się do tych zajęć, mówi Magdalena Jurczyk-Maciuszonek.
Zajęcia są dodatkowe za zgodą rodziców. My sobie tutaj postanowiliśmy te zajęcia troszeczkę tak bardziej skoncentrować na prace artystyczne. Młodzież przygotowuje przez cały rok. Oczywiście ma warsztaty dotyczące tej otwartości, różnorodności, wychowania do wartości szacunku dla drugiego człowieka, ale takim też zwieńczeniem działań i takim postrzeganiem tego Poznania, szkoły czy uniwersytetu jako miejsca wielokulturowego, otwartego na inne kultury, są zawsze prace artystyczne wykonane przez młodzież. Młodzież tworzy wspaniałe grafiki, wspaniałe plakaty. Każdego roku zresztą tutaj te plakaty są promowane w urzędach miasta, w Urzędzie Marszałkowskim. Także w ten sposób młodzież, w taki powiedziałabym artystyczny sposób, stara się zaprezentować to, co wyniosła z zajęć, czyli tą promocję otwartości na drugiego człowieka, promocję różnorodności i tego, że jesteśmy, czy chcemy, czy nie, jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem. I myślę, że ta otwartość jest już coraz bardziej widoczna. Przekłada się również i na wolontariat i na to, że młodzież coraz chętniej rzeczywiście potrafi wyjechać, studiować, odbywać praktyki za granicą.
61 8 65 4 65 4. Czy państwo spotkali się z wyśmiewaniem się w szkole kiedyś? Czy słyszeli państwo także o tym dzisiaj, że takie sytuacje się dzieją? 61 8 65 4 65 4. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, Radio Poznań.
Dzień dobry, Sebastian Meszkiewicz.
Witamy.
Chciałbym się odnieść do pytania, które jest zadane na antenie.
Proszę
na
bardzo.
Na temat wyśmiewania się.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa. Jestem człowiekiem, który ma ponad 50 lat. Od samego początku, uczęszczając do szkoły podstawowej, później do szkoły średniej, zdarzały się konflikty między dziećmi. Głównie między chłopcami. Między dziewczynkami oczywiście też, ale nie polegało to na jakiejś przemocy fizycznej. Bardziej te dziewczynki się kłóciły, obrażały na siebie, tworzyły się jakieś obozy między nimi. Natomiast chłopcy, żeby zaakcentować swoją obecność w klasie, żeby jakieś przywództwo zaznaczyć, wyznaczyć pewne standardy, reguły, kto jest tam takim dowodzącym w tej klasie, takim samcem alfa, można powiedzieć, no to niestety toczyły się różnego rodzaju przepychanki, można powiedzieć bójki, wymiany argumentów na słowa czy na pięści. Nie pochwalam oczywiście tych zasad, tych reguł, ale to były takie czasy i tak wówczas było. Zresztą myślę, że do tej pory również wśród dorosłych się to tak odbywa, że gdzieś tam przy jakimkolwiek konflikcie dochodzi do tego, że jest rywalizacja i często niestety kończy się życiem nie tylko przemocy słownej, ale również dochodzi do konfliktów fizycznych.
Także... No, a większość ludzi jednak wyrasta w szkole z tego, przyzna pan, z takiego sposobu rozwiązywania problemów.
Tak, oczywiście. Ja muszę przyznać, że też w pewnym okresie czasu z takiej jednej rodziny żeśmy się troszeczkę wyśmiewali, co bardzo żałuję, jest mi wstyd teraz z tego powodu. Natomiast bo im byłem starszy, siódma, ósma klasa, sam do tego dojrzałem, że te dzieci nie są niczemu winne, że pochodzą z takiej rodziny, jakiej pochodzą. I muszę powiedzieć, że już tak w ósmej klasie to nawet te osoby zacząłem bronić i dochodziło do tego, że broniłem ich w sposób fizyczny. Nie byłem tam jakimś łąkiem w klasie, niemniej starałem się nigdy nie wykorzystywać swojej przemocy, swojej siły fizycznej i z początkowego agresora w stosunku do tych osób stałem się później, z biegiem czasu, mówię, że gdzieś tak końcówka siódmej, ósma klasa, ich obrońcą.
Bardzo panu dziękuję. To ciekawa historia. Zawsze się znajdzie jakiś sprawiedliwy, który pamięta się. No i to też czasami rozwiązuje wiele problemów, no bo jeżeli to jest jakiś autorytet w klasie, to wtedy wszyscy inni grzecznie i posłusznie się dostosowują, prawda? Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie Sebastianie.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No i pytanie, jak zwalczać dyskryminację w szkołach? O tym prezeska Fundacji Rozwoju Motylarnia Joanna Kowalska-Andrzejewska.
Jak szukamy rozwiązań, to ja bym powiedziała, że ważne jest, żeby skupić się na wiedzy i świadomości osób dorosłych w okolicy. Od tego bym zawsze zaczynała. Bardzo wierzę w takie zdanie, że dzieci nie powiedzą nam o tym, czego nie jesteśmy gotowi usłyszeć i unieść. Więc jeżeli nie przygotujemy dorosłych na przyjmowanie komunikatów o tym, że dzieje się coś niedobrego i dzieci nie będą ufały, że dorośli będą potrafili reagować na sytuacje, których oni doświadczają, to zachęcanie dzieci do zgłaszania i do spostrzegania różnych sytuacji w kategoriach właśnie przemocy, dyskryminacji, wykluczenia jest nieodpowiedzialne. Natomiast nie zwalnia nas to z informowania o tym, na co się zgadzamy i na co się nie zgadzamy, nazywania konkretnych zachowań, z którymi mamy do czynienia i które obserwujemy tak, jak je widzimy, z pełnią konsekwencji. Bardzo ważny jest język, jakim mówimy. Warto uczulić, żeby w języku zdarzeń, w których jakaś grupa czy jedna osoba zachowuje się w sposób krzywdzący wobec innych, dyskryminująco czy poniżająco, żeby starać się rozmawiać, że tak, w naszej głowie jest osoba, która jest sprawcą danego zdarzenia, natomiast ale jednocześnie, kiedy mówimy o sprawcach, pojawia się druga strona, czyli ofiary. Jeżeli będziemy w taki sposób nazywać te dwie strony tej trudnej sytuacji, może być nam dużo trudniej ją wyjaśnić. Jednocześnie osoby, które są pokrzywdzone i doświadczają trudnych sytuacji, będą bały się pewnej stygmatyzacji czy etykiety tego, że są ofiarą, a dla niektórych będzie to trudne do uniesienia. Ja bym zaczęła od tego, żeby nazywać przemoc tam, gdzie ją widzimy, mówić, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy, budować przede wszystkim, gdybym się miała cofnąć o krok do profilaktyki, to budować pozytywne relacje i więzi w grupach rówieśniczych. Nie chodzi o to, żeby wszyscy się ze sobą przyjaźnili, ale żeby wszyscy byli ważni w danej grupie, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której jakaś osoba systematycznie jest wykluczana, nie wiem, przy wyborze do drużyny piłkarskiej, przy wyborze do projektu, przy tym, kiedy tworzymy pary. Jeżeli mamy też nieparzystą ilość dzieci w klasie, to trzeba tak zadbać o te dzieci, które mogą być postrzegane jako słabsze ogniwo ze względu na chociażby wycofanie albo niższe kompetencje komunikacyjne czy też sprawność, żeby nie doprowadzać do sytuacji wyboru grup dzieci silniejszych, które decydują o tym, kto do nas pasuje, kto nie pasuje. Więc najważniejsza byłaby uważność na budowanie relacji, na dbanie o taką, powiedziałabym, odpowiedzialność dzieciaków za całą grupę.
Joanna Kowalska-Andrzejewska dodaje, że bardzo ważną rolę do odegrania mają też świadkowie. Przecież nie jesteśmy w jakimś zamkniętym systemie, jesteśmy w życiu realistami, no i też w różnych relacjach społecznych, to co czasami w szkole przenosi się także do dorosłego życia.
Jeżeli pomyślimy z psychologicznego punktu widzenia na poziom zasobów osoby, która jest w kryzysie i z jakiegoś powodu zachowuje się krzywdząco, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że osoba, która krzywdzi drugą osobę i wykorzystując do tego narzędzia przemocowe, czasem też łączyć się w grupy, sugeruje nam, że przeżyła coś trudnego, że coś jest powodem jej zachowania. nie chcę jej w ten sposób usprawiedliwiać, tylko chcę pokazać szerszy kontekst, w którym ta osoba, zachowując się w ten sposób, ma mniejszy kontakt w danym momencie zdarzenia z tym, co się dzieje. Osoba, która tego doświadcza, tak naprawdę wszystkie jej zasoby są skoncentrowane na to, żeby przetrwać, wyjść z sytuacji z godnością. Często w przypadku chłopców słyszymy, że tak mocno się skupiają na tym, żeby się nie popłakać, żeby nie pokazać, że ich to dotknęło, że nic więcej nie pamiętają albo nie są w stanie powiedzieć czy też zrobić. Więc rola osób, które są obok, które są obserwatorami, obserwatorkami, jest największa zarówno w reagowaniu na bieżąco, jak i w zgłaszaniu osobom dorosłym, co mają miejsce. One są też mniej zaangażowane emocjonalnie. Możemy powiedzieć, że nie są zaangażowane, dlatego że dzieciaki obserwując i świadkując trudnym sytuacjom przemocowym, w dużej części również przeżywają je, empatyzując się czy to z osobą, która doświadcza takiej sytuacji, czy to bojąc się o własne bezpieczeństwo i dołączając się do tych osób, które zachowują się w sposób krzywdzący i przemocowy. Tak? Nierzadko słyszałam od dzieci, że dołączały albo śmiały się z bardzo krzywdzących komentarzy po to, żeby następnym razem nie stać się obiektem, że boją się reagować, dlatego że myślą, że jeżeli ktoś przypisze ich do, że przyjaźnią się albo kolegują z kimś, kto w tej chwili jest postrzegany jako słabszy, to znaczy, że oni też są słabsi i będą kolejnym celem takiej grupy czy osoby.
Proszę Państwa, musimy kończyć. Joanna Kowalska-Andrzejewska o przemocy w szkole, o nie tylko przemocy właściwie takiej typowej, tylko raczej o dyskryminacji, wyśmiewania się. Niestety czas audycji dobiegł końca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam także jutro po godzinie 12:15.
W środku dnia.
Jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo. Za półtorej godziny rozpocznie się pożegnanie naszego radiowego kolegi. Jacek Frączek zmarł niespodziewanie w ubiegłym tygodniu. Przez lata pracowaliśmy z nim. Jacek zajmował się realizacją w studiu Giełda, a później łączył reporterów, którzy wchodzili na żywo z wozu transmisyjnego. Przez wiele lat miałem zaszczyt z nim pracować i tu małe wspomnienie sprzed 5 lat. Kiedy po raz ostatni wchodziliśmy z niebieskiego Nissana, tego charakterystycznego, który być może niektórzy z Państwa pamiętają, z wielką anteną. To było wejście ze Starego Rynku. Jacek, powiem Państwu, nie wiedział, że będę w trakcie tego wejścia z nim rozmawiać.
Dzisiaj jest ze mną Jacek Frączek. Jacku, chodź tu, zostaw te hebelki tutaj na chwilę. Powiedz mi, co tu zawsze tak hałasuje, bo to tak...
Bez tego prądu, z tego agregatu, to raczej nie dałoby rady posłać tego dźwięku na Akademię Ekonomiczną, a potem prościutko do radia, jak powiedziałeś.
Czy akumulator sam nie wystarczy, żeby przeprowadzić transmisję?
Znaczy dla tej relacji w tej chwili na pewno nie. To musi być większe zasilanie właśnie z takiego agregatu.
Tutaj jeszcze kiedy masz się wysuwa, to też tam taki jest taka maszyna.
Możemy to nawet zademonstrować.
Tak, to zademonstrujmy. Jak to jest? Zademonstrujemy. O, trzeba otworzyć tylne drzwi z wielkim kołem, a tu w środku... O. Ten dźwięk bardzo zawsze lubiłem, bo on tak mówił mi, że oj, za chwilę będzie wejście na żywo. No. Trochę, Jacku, będzie szkoda, prawda, tego wozu, bo to lata...
Tak, to jest kawałeczek historii. Ja oczywiście krócej od Tomka Sicińskiego, ale czuję się też bardzo z nim związany i trochę mi go naprawdę żal.
Pogrzeb dzisiaj na Unikowie o 14:30. Do zobaczenia, Jacku, mam nadzieję, gdzieś tam w tych wszechświatach.